zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
W całym kraju jest ich 23, w tym aż 4 w naszym regionie. O czym mowa? Oczywiście o parkach narodowych. Za kilka dni będziemy obchodzić ich święto. To dobra okazja, by porozmawiać o ich potrzebach, ale też o samej idei tworzenia parków narodowych. I to będzie tematem dzisiejszej audycji W zgodzie z naturą. Zapraszam, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.
Już za kilka dni będziemy obchodzić Europejski Dzień Parków Narodowych. Z tej okazji w studiu przedstawiciele wszystkich 4 parków z naszego regionu. Jest z nami Monika Laskowska z Narwieńskiego Parku Narodowego, Krzysztof Frąckiel z Biebrzańskiego Parku Narodowego, dyrektor Michał Krzysiak z Białowieskiego Parku Narodowego i dyrektor Tomasz Huszcza z Wigierskiego Parku Narodowego. 24 maja 1909 roku powołano w północnej Szwecji pierwszy Europejski Park Narodowy – Sarek. Pytanie może wydawać się dosyć banalne, ale po co się to w ogóle robi? Po co wyznaczać takie tereny i dawać im miano parków narodowych?
Myślę, że gdyby Polska istniała na mapie w 1909 roku, to ten park mógłby być w Polsce, bo takie miejsca u nas były chronione i doceniane już od czasów królewskich, a w czasach współczesnych park narodowy to najwyższa forma ochrony, to skarb i dziedzictwo nie tylko lokalne, ale całego państwa, a jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim całego narodu.
A ja bym powiedział tak troszkę filozoficznie. Jak 600 lat temu Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, to był rozwój. W tamtych czasach to był rozwój. Natomiast my w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, wszyscy odczuwamy pewne przyspieszenie cywilizacyjne i wszyscy żyjemy w pewnym poczuciu nie do czasu. Wszyscy już praktycznie wiedzą, że te środowisko miejskie, które żeśmy stworzyli, no nam do szczęścia nie wystarcza. Zaczyna nam brakować po prostu takiej przestrzeni naturalnej, czyli takiego naturalnego krajobrazu. I dlatego właśnie tworzymy takie parki narodowe. Tylko problem polega na tym, że pojawienie się lub zniknięcie jakiegoś elementu w krajobrazie uruchamia dla nas nieprzewidywalny ciąg zdarzeń. Potrafimy ocenić nasze działania podjęte w celu ochrony przyrody, były słuszne czy nie, dopiero po czasie. Tylko problem polega też na tym, że wtedy już nie można tego cofnąć, jak dojdziemy do wniosku, że żeśmy źle zrobili.
Dążymy do tego, żeby jak największą część nieodkrytej przez człowieka jeszcze przestrzeni, czyli krajobrazu, zachować w niezmienionym stanie. Chcielibyśmy, żeby ta przyroda została taka nieruszona przez człowieka i właśnie dzięki temu, że tworzymy parki narodowe, możemy zamknąć tą presję antropogeniczną, działanie człowieka, które nie do końca przyczynia się ochronie przyrody.
Park narodowy to przestrzeń szczególna. To obszar, gdzie przyroda została zachowana w bardzo dobrym stanie. I dzisiaj niejednokrotnie dostrzegamy, iż ochrona takich miejsc, tych miejsc referencyjnych, tak można by powiedzieć, jest niezwykle istotna. Chodzi o to, żebyśmy korzystali z niej, tej przestrzeni już dzisiaj, ale również ważne jest, ażebyśmy przekazywali to dziedzictwo, to dobro przyszłym pokoleniom, abyśmy zachowali te fragmenty, te elementy przyrody, które gdzie indziej już ustępują, gdzie odchodzą, a Park Narodowy ma być właśnie tym muzeum, tym dziedzictwem, tą wartością nadrzędną, która jest i będzie niezwykle istotna.
Na czym dokładnie ta ochrona polega? Czym ona się różni na przykład od takiej ochrony parków krajobrazowych bądź zwykłych parków lasów?
Przede wszystkim zależałoby zacząć od tego, od zdefiniowania celu. Bo celów ochrony przyrody może być dużo. Może być ochrona bioróżnorodności, co akurat mnie najbardziej interesuje. Może być właśnie ochrona krajobrazu, może być ochrona wartości kulturowych, może być ochrona ekosystemów wodnych. Mnóstwo, to zależy. Na przykład Biebrzański Park Narodowy, celem Biebrzańskiego Parku Narodowego była ochrona największych otwartych w Europie Środkowej terenów bagiennych. No i my wiemy, że bagna w tej części Europy nie są klimaksem i one pozostawione same sobie po prostu by zarosły. W związku z tym my prowadzimy na szeroką skalę działania związane z ochroną czynną, no, które wiążą się właśnie z utrzymaniem tego terenu o charakterze otwartym, a te działania to po prostu koszenie, wykaszanie, oczywiście bardzo istotne działanie edukacyjne. Mieliśmy taką akcję kiedyś, promowała koszenie ręczne, czyli Mistrzostwa Świata w koszeniu bagiennych łąk. No ostatnie dwa lata jakoś się to załamało, ale mam nadzieję, że powróci znowu.
Tutaj bardzo ważną rzecz pan powiedział i o to chodziło. Każdy park ma inne dobro, ma inny skarb. Jak będzie w Narwiańskim Parku Narodowym?
No Narwiański Park opiera się głównie na rzece Narew. To jest to, co chronimy, tereny bagienne. Też realizujemy, podobnie jak w Biebrzańskim Parku, realizujemy zabiegi ochrony czynnej poprzez koszenia, głównie koszenia, żeby zapobiegać sukcesji, zapobiec też wkraczaniu trzciny w głąb rzeki, zarastaniu tej rzeki. Prowadzimy też na szeroką skalę działania edukacyjne, zajęcia dla różnych grup młodzieży.
W parkach narodowych mamy różne formy ochrony przyrody. To wynika z przepisów prawa. Jest ochrona ścisła, czynna i krajobrazowa. Ale dla mnie park narodowy to przede wszystkim obserwacja i zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych. Park narodowy jest niezastąpionym źródłem wiedzy i dla przyrodników, i dla naukowców. Stąd tak wiele osób chce badać, zwłaszcza najbardziej cenny fragment Białowieskiego Parku Narodowego, jakim jest rezerwat ścisły. My jesteśmy głównie ekosystemem leśnym, najstarszym, naturalnym, o charakterze pierwotnym lasem na niżu europejskim, więc w odróżnieniu od naszych pozostałych parków, mam na myśli województwo podlaskiego, gdzie u nich są głównie ekosystemy wodne, chociaż tu zaraz pan dyrektor Zwigierskiego mnie pewnie poprawi, ale my się szczycimy tym, że na terenie prawie całego naszego parku przyrodę chronimy, obserwując ją, badając zjawiska przyrodnicze, a takim drugim naszym najistotniejszym zadaniem i mam nadzieję, przez to jesteśmy najbardziej rozpoznawalni w województwie i w całym kraju, to jest hodowla restytucyjna żubra, symbolu polskiej ochrony przyrody.
Bardzo cennie zauważył mój szanowny przedmówca, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Wigierski Park Narodowy w swoich granicach kryje to, co mają inne parki narodowe, oczywiście nie w tak dużej skali, bo mamy bardzo dobrze zachowane drzewostany, także z żubrem, który już zaczyna do nas zaglądać, bo warto by to nadmienić, iż Puszczy Augustowskiej wolno żyjące te przepiękne, dumne zwierzęta można podziwiać. Mamy także tereny wodne z wodami stojącymi, z wodami płynącymi. Mamy również przestrzenie bagienne. Park Wigierski to, można by powiedzieć, kwintesencja, czy to podsumowanie w jakiś sposób tych tematów, które można podziwiać w innych przestrzeniach naszego województwa.
Mimo wyjątkowości bez wątpienia tych terenów i nadania im pewnej rangi, no nie zawsze są dobrze traktowane. I mówię tutaj szczególnie o odwiedzających, bo te śmieci, które się nagminnie pojawiają i jest z nimi walka nieustanna, cały czas są.
Są, niestety. Parki narodowe z tym walczą nieustannie. My na przykład ostatnio mamy, myślę, że to jest ogólnopolska też akcja. W wielu parkach też jest realizowana. Park narodowy to nie śmietnik. No i niestety, no co roku tych śmieci zbieramy coraz więcej. Rzeka Biebrza w tym roku też była przez taka ogólnopolska akcja robiona przez Płetwą Nurków czyszczona, także oni tam kilka ton różnych śmieci wyrzuconych znaleźli, czy tam wyłowili. No niestety, no głupota ludzka nie ma granic, no. Mi się marzy tylko taka rzecz, że przyszłemu pokoleniu, które rośnie, to głowy nie przyjdzie, żeby na przykład lodówkę do lasu wyrzucić.
To jest też problem tego, że po 89 roku poszliśmy jako społeczeństwo w bardzo złym kierunku, mianowicie plastiku. Kiedyś to było szkło, kiedyś to był papier, i ludzie nawet nie wyobrażali sobie, żeby wyrzucać opakowania, bo one były wielokrotnego użytku. Dzisiaj ten problem pojawia się dlatego, że brakuje nam na przykład w Polsce, mi tego bardzo brakuje, tych miejsc na przykład w marketach, żeby zdawać butelki plastikowe. Myślę, że ten problem o wiele bardziej by się rozwiązał, jeżeli byśmy mieli takie rozwiązania systemowe, bo to, że poprosimy społeczeństwo, zabierzcie worek na śmieci i nie zostawiajcie śmieci w parku, czasami to nie dociera.
Ja na przykład może powiem coś kontrowersyjnego, ale ja jestem na przykład przeciwnikiem kosz na śmieci w parkach. Tylko, że nie ma dobrego argumentu i jedyny dobry argument, żeby nie było koszy, to mają Tatry, bo oni tam mają niedźwiedzie, no i zdarzały się przypadki, że właśnie przez to, że były kosze i niedźwiedź się tam do...
Ja też mam zdjęcia żubra, który chodzi ze zużytą pieluchą dziecka na głowie, także takie rzeczy mogą się zdarzać.
Przerażające, to jest naprawdę przerażające.
Mamy też lisy, jenoty i inne takie drobne drapieżniki, które bardzo chętnie korzystają z tych koszy na śmieci. Oczywiście argumentem jest to, że można je zabezpieczyć, ale jakbyśmy wytłumaczyli, dlaczego w parkach narodowych nie ma śmietników, myślę, że to by do części osób dotarło, bo ja na przykład w plecaku zawsze zawsze mam worek na śmieci i kieszonkę na te śmieci przeznaczoną.
Bardzo poważnym zadaniem i wyzwaniem jednocześnie, które stoi przed Parkiem Narodowym, jest działalność edukacyjna. I w tej przestrzeni edukacji przekazujemy bardzo dużo wiedzy, tej wiedzy merytorycznej o elementach przyrody, o procesach, które rządzą w tej przyrodzie, ale również wskazujemy, jak z tej przyrody korzystać, ażeby nie powodować uszczerbku w jej wartości. I również wskazujemy, jak się w tym momencie należy zachować, jak postępować, to o czym mówili moi przedmówcy, z odpadami, które gdzieś tam powstają. My również wdrażamy od kilku już lat te idee związane z zabieraniem śmieci ze sobą. No skoro ktoś był w stanie przynieść butelkę pełną, no to na pewno łatwiej mu będzie zabrać ze sobą puste opakowanie. Ja w Parku Narodowym Wigierskim pracuję już ponad 20 lat i muszę Państwu powiedzieć, że jestem dużym optymistą, patrząc, jakie efekty przynosi wspomniana wcześniej edukacja. 20 lat temu tych sytuacji karygodnych było zdecydowanie więcej. To jedno z takich wyzwań, które stoi przed Parkiem Narodowym. Tych wyzwań w dzisiejszych czasach jest o wiele więcej, chociażby zmiany klimatyczne i konsekwencje z tego płynące. To presja człowieka, presja urbanizacyjna.
Ja bym chciał powiedzieć moim zdaniem o takiej pewnej pułapce, w której się znalazły parki narodowe, bo parki narodowe są w pewnym sensie produktem marketingowym. I teraz tak sobie myślę, że nasz rozwój doprowadził do tego, że mamy już inteligencję sztuczną, czyli opartą na algorytmach sztucznych, które żeśmy sami wymyślili. No ale my też myślimy algorytmami tak naprawdę, tylko to są logarytmy naturalne. I teraz proszę sobie wyobrazić taką rzecz. Produkt marketingowy oparty na algorytmach sztucznej inteligencji. On będzie produktem skończonym. Czyli na przykład przyjeźdź na Zbiebrze, musisz tu przyjechać, bo to jest takie miejsce, że tutaj musisz być. Jak nie będziesz tutaj, to po prostu musisz tu przyjechać. No i teraz taki produkt skończony trafia do pani na przykład, z miasta, która nigdy tam za bardzo nigdzie nie jeździła, przyjeżdża na Zbiebrze, krajobraz sobie rozczaruje, bo nic nie zobaczy, jakieś bagna, komary ją zeżrą, na jakiejś tam okładce jeszcze, bo przyjedzie w obcasach, złamie obcasa, no i co? Będzie wkurzona. A ten sam algorytm, oparty na inteligencji naturalnej, brzmiałby tak. Przyjeźdź na Zbiebrze, Zbiebrze jest okej, ale pamiętaj, że być może na świecie są jeszcze inne miejsca, które dla ciebie są lepsze i tam lepiej odpoczniesz. Jest to pewna pułapka, w której parki narodowe tkwią. No. My akurat na Zbiebrze mamy problemy z turystów. Jeżeli ktoś nas pyta, ile turystów przyjeżdża na Zbiebrze, no to powiedzmy, to jest około 50 tysięcy, to mówią niedużo, bo na przykład Tatry, to tam na Morskie Oko codziennie więcej ludzi wchodzi. No, ale do nas przyjeżdżają ludzie raczej, których nazwać można by koneserami. Oni wiedzą, po co przyjeżdżają.
No i wracają.
I wracają, tak. Bo to są głównie właśnie ludzie, którzy już co nieco wiedzą o przyrodzie i szukają właśnie jakichś takich, czy rzadkich gatunków ptaków, bo ich ptaki interesują, czy jakichś innych fragmentów środowiska przyrodniczego. No i dobrze chyba. W Stanach jest to dosyć ciekawie rozwiązane, bo u nas jak wokół parków są strefy otuliny. Idea otuliny jest taka, że one mają wyłapywać te wszystkie zagrożenia środowiskowe wcześniej, żeby to wszystko nie docierało do centrum. A w Stanach jest odwrotnie troszkę. To znaczy parki narodowe są oczywiście duże i teraz tak, zanim się dojdzie do centrum parku, gdzie będzie można sobie zrobić jakąś tam, wędrówkę, która będzie miała charakter bardziej taki traperski, kilkudniową, to jest mnóstwo po drodze atrakcji dla turystów, którzy się po prostu tam zatrzymują i się zatrzymują coraz. I także do centrum parku dochodzą już tylko ci, którzy wiedzą, po co tu przyjechali. Jak ktoś tam decyduje na jakąś taką wyprawę szlakiem, to jest to najczęściej wyprawa traperska, kilkudniowa, i tyle.
Podsumowując, ja bym powiedział, że parki narodowe nie są dla konsumpcjonistów. Tutaj się nie da przyjść, kupić produktu, pobawić,
zrobić fajne zdjęcie,
chyba że w Tatrach. No bo te Tatry myślę, że też przyciągają przede wszystkim dlatego, że polscy artyści się do Zakopanego zjeżdżali przed II wojną światową, reklamując ten region. Chociaż Sienkiewicz w Puszczy Białowieskiej też bywał i go reklamował. Druga sprawa to jest to, że ludzie się chcą bawić niekoniecznie w sposób właściwy. A Park Narodowy to swego rodzaju świątynia przyrody. A jak idziemy do świątyni, to powinniśmy zachować spokój i powagę i podziwiać to piękno.
I szacunek.
I szacunek, które do naszych czasów przetrwało. Dla mnie nie ma takich miejsc, żeby można było krzyczeć, hałasować i się niewłaściwie zachowywać. Chyba, że we własnym domu, jeżeli nie robię przykrości sąsiadom. Ale Park Narodowy to miejsce szczególne, które powinno być otoczone opieką, ochroną i szacunkiem tych, którzy go odwiedzają. I dobrym rozwiązaniem jest kanalizacja ruchu turystycznego, bo są ludzie, którzy chcą obserwować ptaki. Są ludzie, którzy przyjeżdżają jeździć tylko rowerem, a do takich wypraw specjalistycznych z oddychaniem, przyrodą i czerpaniem tego, co najbardziej pierwotne i naturalne, no, jest serce Puszczy Białowieskiej, rezerwat ścisły.
Parki narodowe stanowią 1% powierzchni naszego kraju. Czy to jest mało, czy to jest dużo, czy wystarczająco, czy może powinno być więcej?
Biorąc pod uwagę to, że w Polsce są 23 parki narodowe, z czego aż 4 w województwie podlaskim, myślę, że 1% to tak naprawdę niewiele. Moglibyśmy na pewno znaleźć więcej obszarów, które nie zostały jeszcze odkryte przez człowieka, nie została w nie wprowadzona ingerencja człowieka, które można by było objąć ochroną. Stanowiłoby to wtedy większe dziedzictwo nasze kulturowe, zachowalibyśmy tą bioróżnorodność na pewno.
W Europie mamy około 250 parków narodowych i o ile dobrze pamiętam, o powierzchni około 12,5 miliona hektarów, co stanowi 1,2%, w związku z tym ta średnia nasza, krajowa, jest niewiele niższa. Tak jak powiedziała moja przedmówczyni, parki podlaskie to aż 4 parki. To jest jedyne niepowtarzalne województwo i widać, że mamy co chronić, ale też wykazujemy w tym działaniu, na tym polu bardzo konkretne działania. Ciągle nawiązuję do edukacji i na tym również, na tej niwie jest bardzo wiele do zrobienia, ponieważ to edukacja ma przynieść taki efekt, ażeby społeczności lokalne, te, które mają okazję żyć, funkcjonować w przestrzeni o bardzo wysokich wartościach przyrodniczych, ażeby te społeczności lokalne widziały sens w utworzeniu parku narodowego. Więc tutaj musimy skierować bardzo wiele działań, ażeby pokazać społecznościom lokalnym, że park narodowy to przede wszystkim ogromna duma, to przede wszystkim ogromny honor, ale również to są korzyści w tej przestrzeni materialnej, bo rozwija się turystyka, rozwija się bardzo wiele dziedzin, które tylko dzięki obecności Parku Narodowego są w stanie zaistnieć i przynosić profity ludziom, którzy w tych branżach działają.
Wszystkie parki narodowe niestety w Polsce powstają w bólach. To znaczy jest grupa ludzi, którzy od lat walczą o to, żeby ten jakiś tam teren stał się parkiem narodowym. To zanim do tego dojdzie, to jest to później wyszarpywanie różnych rzeczy i walka po prostu.
Myślę, że to też wynika z tego, że my się ciągle odbudowujemy. Jak nie po odzyskaniu niepodległości, to po jednej wojnie, po drugiej wojnie. Teraz też mieliśmy czas Polski Rzeczpospolitej Ludowej i po wejściu do Unii i ciągle my jako naród polski jesteśmy na tym dorobku. Więc tu główną kwestią, żeby przekonać, ale to całe społeczeństwo, nie wystarczy tylko lokalne, do tego, że ochrona przyrody się opłaca, a tereny przyrodniczo cenne są tak naprawdę zbawienne dla naszego zdrowia, bo to jest udowodnione naukowo, że mają i parki narodowe, i tereny przyrodniczo cenne mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, ich bliskość tych terenów. Nawet nie trzeba do nich chodzić, wystarczy, że one są gdzieś w niedalekiej odległości, mają bardzo dobry wpływ na nasze samopoczucie i na nasz stan zdrowia. Dlatego edukacja, to co powiedział dyrektor Tomasz z Wigierskiego Parku, edukacja, ale już od czasów wczesnoszkolnych. Ja akurat pamiętając swoją edukację na poziomie szkoły podstawowej i średniej, byłem dobrze przygotowywany do tego, żeby przyrodę chronić, stąd wycieczki chociażby do Białowieży, na Roztocze i w różne inne miejsca atrakcyjne i stąd też pomysł, żeby pracować w Parku Narodowym, więc myślę, że szkoły podstawowe, średnie, bo na wyższych to już troszeczkę za późno, żeby człowieka kształtować, ale żeby nauczyć troszkę innego stylu życia, że nie musi być plaża, skuter wodny i nie wiadomo jakie inne atrakcje, że można po prostu zwykłym spacerem w terenie przyrodniczo cennym naładować tak baterie, że będziemy mieli siłę i energię na cały następny tydzień.
To ja tylko skonkretyzuję swoją myśl. Jak mnie pani pyta, czy powinny powstać jeszcze w Polsce jakieś parki narodowe, uważam, że dwa, tak. Natomiast nie można parków narodowych tworzyć nieskończoność. Raz, że to nie będzie miało sensu, a dwa, że jak gdyby obniży się w ten sposób ich renomę. Uważam, że w tej chwili istnieją takie formy ochrony, na przykład ochrona formy krajobrazowej, czyli parki krajobrazowe, i tam się można by było naprawdę skupić w sposób sensowny, tworząc właśnie z tych miejsc, które są naprawdę atrakcyjne przyrodniczo, krajobrazowo. To, o czym mówiłem, co istnieje w Stanach, że jak gdyby się zatrzymuje turystów. To są te miejsca takiego masowego wypoczynku, gdzie przeciętny turysta się może naprawdę w środowisku naturalnym dla niego wypocząć. Niekoniecznie to muszą być parki narodowe, co wcale nie znaczy, że nie zachęcam ludzi, żeby przyjeżdżali do parków narodowych, wręcz odwrotnie.
Tylko świadomie, jak już mówiliśmy.
Tylko świadomie, tak, tylko świadomie.
To tak już na koniec. Czego sobie życzą parki z okazji swojego święta?
My w Białowieskim Parku Narodowym to życzymy sobie chyba przede wszystkim spokoju i bezpieczeństwa, bo to jest w tym momencie dla nas najważniejsze.
Ja mam, myślę, że wspólne życzenie z koleżanką. Wody, przede wszystkim dużo wody.
A to w Białowieskim też wody.
Bagna
istnieją, wody nigdy
bagna
za dużo.
Bagna istnieją dzięki wodzie. Bagna istnieją dzięki wodzie i życie istnieje dzięki wodzie.
Bezwzględnie woda to życie. Woda to stabilność, woda to przewidywalność pewnych procesów, to trwałość. W związku z tym ta woda jest niezwykle ważna, istotna i życzylibyśmy sobie wszyscy, ażeby jej nie brakowało. Życzymy sobie również rozsądku w osobach, turystów odwiedzających, ażeby z tej przyrody korzystali w sposób niezwykle wyważony, odpowiedzialny. Mam tutaj na myśli nie tylko te wspomniane wcześniej pozostawiane śmieci, ale także obchodzenie się z ogniem, unikania jakichkolwiek zagrożeń.
Wakacje się zbliżają, na pewno wielu z nas będzie chciało odwiedzić poszczególne parki, ale róbmy to świadomie, róbmy to z szacunkiem do nich. A gośćmi w audycji W zgodzie z naturą byli dzisiaj Tomasz Chuszcza, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, Krzysztof Frąckiel z Biebrzańskiego Parku Narodowego i Monika Laskowska z Narwiańskiego Parku Narodowego.
W zgodzie z naturą.
Wigierski, Narwiański, Białowieski i Biebrzański. Parków w naszym regionie nie brakuje, dlatego warto je odwiedzać, warto korzystać z tych skarbów, ale pamiętajmy, by robić to z szacunkiem. Do usłyszenia za tydzień, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.